Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samą południe. Słyszymy się na falach FM, także na www.net.fm, ale pozdrawiam także tych wszystkich, którzy będą naszych rozmów nie tylko na żywo na antenie Radia Wnet słuchać, ale także potem odsłuchiwać w przyszłości, bliższej lub dalszej, na stronie www.net.fm, ale także chociażby na kanale YouTube Radia Wnet. Witam Państwa z teraźniejszości i z tej przyszłości również bardzo serdecznie. 22 września, astronomiczny koniec lata, no, rocznica wybuchu czy powstania, powołania Republiki Francuskiej. Urodziny dzisiaj przypadają chociażby Froda i Bilba Bagginsów. Dużo się w historii świata i Śródziemia 22 września wydarzyło, a my w tym dniu w teraźniejszości żyjemy sporem między Polską a Ukrainą. Naszym gościem Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
I oczywiście dzień bez transportu dzisiaj też przypada. No, a my się o transport pokłóciliśmy z Ukrainą, o transport zboża, chociaż wydaje się, że strony starają się jakoś wycofać z najostrzejszej fazy sporu. Prezydent w Poznaniu na jakichś tam targach, mniejsza o to, ale ważny jest cytat, powiedział: nie wierzę, że spór o zboże może w istotny sposób wpłynąć na polsko-ukraińskie relacje. Wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy, mówi prezydent Andrzej Duda. Temperatura sporu opada i wracamy, czy w ogóle jest możliwy powrót do tej współpracy i poziomu współpracy sprzed tego kryzysu?
Znaczy, powrotu do tego poziomu współpracy sprzed kryzysu raczej nie będzie, ale to nawet nie wynika z tego, że ten spór o zboże tak bardzo popsuł relacje polsko-ukraińskie. Po prostu ten spór o zboże moim zdaniem urealnił nasze relacje. Ja pamiętam, dobrych parę miesięcy temu pojawiały się wręcz w Polsce koncepcje tworzenia jakiejś federacji, konfederacji Polski i Ukrainy, jakiejś wspólnej państwowości. No już wtedy przestrzegałem, że po prostu jest zbyt wiele różnic między Polską a Ukrainą. Nie chodzi tylko o historię, bo faktem jest, że jeszcze do niedawna przede wszystkim, gdy mówiło się o różnicach między Kijowem a Warszawą, między Polską a Ukrainą, między Polakami a Ukraińcami, no to przede wszystkim sprowadzało się to do kwestii pamięci historycznej i tego, co Ukraińcy zrobili na Wołyniu, na innych terenach Galicji. Natomiast no, okazuje się, że są też twarde interesy i wydaje mi się, że ten spór zbożowy, on tak naprawdę może nawet dobrze zrobić naszym relacjom, bo tutaj nie ma miejsca już na emocje, na uściski, na takie pospolite ruszenie. Oczywiście to było bardzo, bardzo ważne w tym pierwszym okresie wojny, zwłaszcza mam tutaj na myśli przyjęcie uchodźców ukraińskich przez Polskę, przez Polaków, jak również natychmiastowe dostawy broni przez Polskę Ukrainę.
Panie redaktorze, gdzieś tam ten głos uciekał, niesłyszalny, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. Może ja będę dopytywał, bo pan redaktor spróbuje się przemieścić w taki punkt na mapie świata, gdzie lepiej nas będzie słychać. To prawda, czy pomoc była konieczna, ale czy teraz jest tak, że także ta faza współpracy wojskowej powinna jakoś zostać zrewidowana? Trochę o tym chyba mówił, przecież różnie się interpretuje słowa, ale premier Mateusz Morawiecki to mniej więcej sugerował, no ale Jarosław Kaczyński mówił, że nie, tutaj nie ma zmiany. To samo dzisiaj powtórzył prezydent Andrzej Duda w kwestii relacji wojskowych, pomocy wojskowej. Ta sprawa powinna wpłynąć na skalę polskiej pomocy, czy nie powinna?
Nie powinna. Zresztą bardzo szybko wyjaśniono, wyprostowano te pierwsze doniesienia medialne, chociażby mediów zachodnich, z których wynikało, że Polska tak jakby w ogóle zaprzestała pomagać wojskowo, zbrojeniowo Ukrainie. To zostało wyprostowane. Oczywiście pewne zobowiązania, które zostały podjęte wcześniej, one są i będą nadal realizowane, więc no tutaj jedna rzecz na drugą w ogóle nie powinna mieć wpływu. Powinniśmy rozdzielić kwestię współpracy w kwestii bezpieczeństwa, obronności i wspólnego frontu przeciwko agresji rosyjskiej, no od kwestii gospodarczych, ekonomicznych. I wygląda na to, że taki rozdział jednak będzie i po politycy zrozumieli.
To jeszcze wróćmy do tych relacji, nie budować na, no te, były te pomysły, żeby jednak to był bardzo ścisły sojusz, były zaawansowane prace nad nowym traktatem bilateralnym między Warszawą a Kijowem. Teraz, jak rozumiem, te prace już nie mają sensu. Czy jesteśmy w stanie wrócić i czy w ogóle koncepcja, że jednak relacja między Polską a Ukrainą powinna być jakąś relacją wyjątkową, bliższą niż między Warszawą a Berlinem, czy Warszawą a Budapesztem, że to powinno być jakieś takie partnerstwo pogłębione, trochę tak jak wygląda partnerstwo chociażby Berlina z Paryżem, gdzie też są spory, ale te dwie stolice od wielu dziesiątek lat prą w jednym kierunku.
No, ale tutaj jednak jest zasadnicza różnica między, powiedzmy, potencjalną osią Warszawa-Kijów a osią Berlin-Paryż. No, po pierwsze, Francuzi i Niemcy rozliczyli wszelkie nieporozumienia, wszelkie zaszłości historyczne. W przypadku Polski i Ukrainy do tej pory to się nie stało i no niestety z winy ukraińskiej. No po drugie jednak Niemcy i Francja pozostają członkami Unii Europejskiej, pozostają członkami NATO. Są, no tutaj wydaje mi się, żeby dojść do takiego poziomu współpracy, jaką mają Berlin z Paryżem, to tutaj w przypadku Polski i Ukrainy będzie bardzo ciężko, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Więc oczywiście, powiem tak, to nie chodzi o to, żeby te relacje Polski z Ukrainą były jakoś szczególnie pogłębione, bliższe niż z Budapesztem czy z Berlinem. Tak naprawdę, no, w przypadku każdych dwustronnych relacji one są różne. To wynika zarówno z historii, ale zarówno z obecnej sytuacji, z różnic gospodarczych, różnic w interesach też gospodarczych. Więc oczywiście ten traktat moim zdaniem i tak powinien się pojawić, nowy traktat, który będzie uwzględniał to wszystko, co się wydarzyło, czy który sprawi, że ta bliskość Polski i Ukrainy będzie większa niż to było no, przez poprzednie 30 lat.
To zobaczymy, jak daleko to zajdzie, ale czy jest to możliwe z ekipą Wołodymyra Zełenskiego? Czy jest tak, że prezydent Ukrainy po tym, co wykonał w ostatnich 2-3 dniach, no, przestał być politykiem, z którym my moglibyśmy taki traktat podpisać?
No bo spójrzmy na to, kto jest alternatywą dla Zełenskiego, czy co, mam na myśli, ugrupowanie polityczne jest alternatywą dla prezydenckiej partii Sługa Narodu. No, główną opozycją pozostaje partia Europejska Solidarność, a głównym rywalem wciąż Zełenskiego pozostaje były prezydent Ukrainy i jego rywal w ostatnich wyborach prezydenckich Petro Poroszenko. A polityka Poroszenki, polityka poprzedniego obozu władzy była jeszcze no, mniej korzystna z punktu widzenia Polski i była jeszcze bardziej proniemiecka. No, Poroszenko czy też na przykład mer Kijowa, też rywal polityczny Zełenskiego, Witalij Kliczko, no to jest, no mówiąc krótko, jest takie popularne stwierdzenie partia pruska. No to na Ukrainie to jest właśnie partia. Więc no szczerze powiedziawszy, jeśli się teraz spojrzy na scenę polityczną ukraińską, oczywiście no, trzeba zrobić tutaj, powiedzmy, pamiętać o kontekście wojny, to moim zdaniem w tym momencie wciąż nie ma z punktu widzenia interesów Polski lepszej opcji politycznej na Ukrainie do rozmów, do partnerstwa niż Zełenski i jego zaplecze, więc być może tutaj jednak jest jeszcze pole do poprawy relacji. Zresztą to widać też nawet w ostatnich 24 godzinach po stronie ukraińskiej wywiad ministra rolnictwa dla ukraińskiego wydania Forbes, czy też no, widziałem wypowiedź naszego ministra rolnictwa Roberta Telusa, że jest posłowie ze swoim partnerem ukraińskim i będą szukać jakichś możliwości porozumienia, więc wydaje mi się, że mamy za sobą ten taki no, najgorszy moment, ten pik eskalacji w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze zbożem.
Też się trochę zapytam o zboże. Nie wiem, ile pan redaktor tą kwestię śledził, no ale wydaje się, że tak, że było spotkanie na marginesie, jak to się niezbyt znowuż elegancko mówi, szczytu ONZ, było spotkanie z prezydentem i premierem, prezydentem Rumunii, premierem Bułgarii, panią premier Bułgarii z Wołodymyrem Zełenskim. Tam asystowała, czy jakby aranżowała to spotkanie szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, i tam jakieś były ułożenia, jest jakaś dyskusja z Słowacją. Jeśli chodzi o transport zboża, to jest tak, że Ukraina stara się dogadać z każdym z tych 5 państw osobno i Polskę zostawia na koniec, żeby Polska była pod ścianą jako ostatnie państwo, które się nie dogadało w kwestii zboża. Jak wygląda ten mechanizm nacisku Kijowa na konkretne państwa w kwestii wpuszczenia ukraińskich produktów rolnych na nasze rynki?
No ja się nie dziwię Kijowowi, że prowadzi taką politykę negocjacyjną. To jest bardzo naturalne, że próbuje się, jeśli miał wcześniej do czynienia z jednolitym frontem 5 państw, no to próbuje ten front rozwijać.
Skutecznie czy nieskutecznie, bo chyba tutaj dopowiedział, to jest sens mojego pytania, czy to się Kijowowi udaje, czy nie udaje, jak to pana wygląda?
Udaje się, oczywiście, że się udaje, ale chciałbym podkreślić, że to się udaje tylko dzięki temu, że w sprawę wmieszały się Niemcy. Niemcy i reprezentująca de facto Niemcy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Tutaj Bruksela tak naprawdę w sprawie zbożowej gra po tej samej stronie co Kijów. I jedną rzecz bym podkreślił, bo tak, doszło do tego spotkania w Nowym Jorku. W tym spotkaniu brała udział właśnie von der Leyen, brał udział też prezydent Rumunii i tutaj też wicepremier Bułgarii. To bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo te dwa kraje tak jakby wypadły na początku z tej piątki. Zarówno rząd bułgarski, tak jak i rumuński, to są rządy ukierunkowane na Berlin. W Bułgarii koalicjantem jest partia GERB Bojko Borysowa, skompromitowanego wieloletniego premiera, który był przecież pupilem Angeli Merkel i Donalda Tuska. Partia, która dąży do jak najszybszego wprowadzenia euro w Bułgarii, więc tutaj pod tym względem Niemcy łatwo mogli wpłynąć na Sofię. No podobnie w Rumunii, gdzie prezydent Klaus Johannis sam jest Niemcem, co prawda siedmiogrodzkim, ale też ma doskonałe relacje z Berlinem, z Niemcami. Na przykład w sprawie Ukrainy od początku grał po stronie niemieckiej. Ja przypomnę wyjazd premiera, wicepremiera Polski, szefów rządów Słowacji czy Czech
Słowenii.
Do Kijowa jeszcze na i Słowenii, tak,
tak
Słowenii
bo to
do Kijowa.
Jan Jansa wtedy nawet chyba był pomysłodawcą tego wyjazdu.
Tak, to był początek wojny. Johannis się tam nie znalazł. On kilka miesięcy później pojechał z przedstawicielami Francji, Niemiec i Włoch, o ile dobrze pamiętam. Więc tutaj było łatwo wyłuskać Rumunię i Bułgarię z tego frontu. Natomiast jeśli chodzi o Słowację, to tutaj jest kwestia też dwustronnych rozmów Kijowa z Bratysławą i takiego poszukiwania kompromisowego rozwiązania, które nie wykluczam pojawi się też w przypadku relacji polsko-ukraińskich, czyli wprowadzenia pewnych kwot na import ukraińskiego zboża, czyli taki kompromis, który z jednej strony nie mamy pełnego embarga na wwóz ukraińskich produktów rolnych na nasz rynek, a jeśli jakiś jest, no to są to jakieś tam ustalone kwoty. Więc no niewykluczone, że właśnie też o tym Kijów z Warszawą będą rozmawiać, szukając jakiegoś kompromisu.
Pojawiają się analizy, staramy się zrozumieć tą sytuację, pojawiają się takie analizy, że całe to zamieszanie jest pewnym wyrazem szarpania się, niektórzy mówią rozpaczliwego szarpania się władzy w Kijowie, samego Zełenskiego, któremu nie wychodzi ofensywa, no i wydaje się, że ten brak sukcesów na polu bitwy jakoś się będzie przekładał na sytuację polityczną wewnątrz Ukrainy, stąd te nerwowe ruchy. To jest jakiś klucz do zrozumienia polityki Wołodymyra Zełenskiego?
No z pewnością. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Tutaj akurat jeśli mówimy o tym zbożowym konflikcie polsko-ukraińskim, to przede wszystkim wszyscy skupiają się na tym, że w Polsce za chwilę będą wybory i polski rząd no, w głównej mierze kieruje się jakimiś celami wyborczymi w tym sporze z Ukrainą. Ale pamiętajmy o tym, że na Ukrainie w przyszłym roku, w pierwszej połowie roku powinny odbyć się wybory prezydenckie. Wołodymyr Zełenski nieszczególnie jest chętny ich organizowaniu, wskazując, że no mamy przecież stan wojny, natomiast no jest pod naciskiem Zachodu, żeby te wybory przeprowadzić. Chodzi tutaj o utrzymanie jakichś standardów demokratycznych. On oczywiście stawia mnóstwo warunków, ale niewykluczone, że będzie zmuszony do ich przeprowadzenia. I cóż się może stać? Wygląda na to, że kontrofensywa no, wielkiego sukcesu jeszcze w tym roku nie przyniesie. No, ja spotkałem się też z takimi komentarzami także po stronie ukraińskiej, po wizycie Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych po rozmowach z Bidenem, że Amerykanie właściwie już pogodzili się z tym, że ta kontrofensywa w tym roku nie przyniesie efektów, stąd nawet struktura obecnego, najnowszego pakietu pomocy wojskowej, taka już dużo bardziej o charakterze obronnym niż ofensywnym, czyli broń przeciwlotnicza chociażby. Bo pamiętajmy o tym, to z kolei mówi premier Ukrainy, że Rosjanie wrócą, już powoli wracają, ale nasilą te ataki, wracają do kampanii ataków rakietowych, dronowych na infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. Teraz na jesieni, przed zimą. I to może być bardzo ciężka zima dla Ukrainy. Jeśli do tego dodamy właśnie brak takiego sukcesu militarnego, no to na wiosnę, gdyby ruszyła kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi, no, te notowania Zełenskiego mogą zacząć spadać. To może być dla niego problem. Więc też bym tutaj widział ten pretekst, ten motyw, natomiast no, tym głównym rywalem jest taka partia, która do tej pory była dużo bardziej nastawiona, ukierunkowana na Niemcy, więc chociażby ta poprawa relacji z Berlinem w ostatnim czasie Kijowa też może z tego wynikać. W ten sposób być może Zełenski i jego obóz chcą zneutralizować przeciwnika. No i przede wszystkim stawianie na Berlin w tym momencie oznacza no, większe szanse na to, że Unia Europejska chociażby da większe pieniądze Ukrainie. Bo moim zdaniem w tej chwili Zełenski zmienia nieco cele strategiczne swoje, przynajmniej na najbliższe pół roku, jeśli nie więcej. I w tym momencie ważniejsze dla Zełenskiego od kolejnych czołgów czy innego rodzaju to kolejne miliony, wręcz miliardy pomocy finansowej.
Pytanie, czy Berlin, bo się Berlin czołgów za dużo nie ma i znając historię produkcji czołgów niemieckich, to szybko mieć nie będzie, bo wbrew pozorom czy naszej imaginacji na temat Niemiec, to nie jest to znowuż tak bardzo sprawna w tej chwili gospodarka, żeby szybko mogła zacząć budować duże ilości nowoczesnego sprzętu wojskowego, ale może mają jeszcze miliardy euro. Jak to wygląda? Co właściwie Berlin może dać Kijowowi? Czy faktycznie poza wsparciem politycznym w procesie integracji z Unią Europejską może też dać dużo gotówki?
No tutaj wiadomo, że ta gospodarka niemiecka bardzo, bardzo słabo wygląda w ostatnim czasie, natomiast tak jak wspomniałem, dobre relacje z Berlinem to jest przede wszystkim furtka do pieniędzy w Unii Europejskiej, w Brukseli. I wydaje mi się, że tutaj bardziej o to chodzi Zełenskiemu. To raz, a dwa, no skoro nie wychodzi do końca tak na froncie, to być może Zełenski skupi się teraz na podkreślaniu w tej retoryce skierowanej do rodaków, że bardzo szybko Ukraina zmierza w kierunku Unii Europejskiej. Przecież jest krajem kandydującym. W październiku będzie kolejna ocena tych zaleceń, tego co Ukraina powinna zrobić, aby stać się tym członkiem Unii Europejskiej. Więc no być może tutaj szuka jakiejś kolejnej deski ratunku Zełenski. Właśnie będzie chciał grać tą kartą unijną, no a nie da się grać kartą unijną bez pełnego wsparcia i przyjaźni z Niemcami i z Brukselą, a Bruksela to jest von der Leyen w dużej mierze.
To już na koniec, panie redaktorze, Grzegorz Kuczyński naszym gościem milczy, przynajmniej w naszej perspektywie. Przeglądam polskie media, trochę też zachodnie. W zachodnich jest troszkę inaczej, ale też nie znowu tak często. U nas w ogóle nie zauważa się, co Rosja na ten temat sobie mówi. Kreml patrzy, milczy i jest szczęśliwy?
No, sądząc po mediach rosyjskich, to widać wyraźnie, że jest bardzo usatysfakcjonowany tym konfliktem na linii Warszawa-Kijów. Co mnie dziwi, bo chociażby od czasów sprzed 100 lat koncepcji Józefa Piłsudskiego czy wspólnej walki też polsko-ukraińskiej z bolszewikami, no jednym z największych koszmarów na Kremlu to jest ta wizja trwałego sojuszu Polski i Ukrainy, bo taki sojusz, no trwały sojusz, on po prostu zupełnie zmienia rzeczywistość w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, jest dla Rosji no śmiertelnym zagrożeniem, a co najmniej oznacza taką siłę, taką barierę, która spowoduje, że Rosja na kierunku zachodnim nie posunie się już naprzód ani o krok.
Jak na razie taki sojusz jest rozbijany. Z winy Warszawy czy z winy Kijowa? Pytanie na koniec. Kto tu jest bardziej, się porusza jak słoń w stadzie porcelany w tych relacjach?
No, to tak, to pojawia się bardzo często to pytanie. Oczywiście po stronie ukraińskiej widziałem też opinie publicystów, których wydawali mi się trzeźwymi obserwatorami życia politycznego, którzy całą winę zrzucają na Polskę i wręcz powtarzają te słowa, że staje się w tym momencie sojusznikiem Rosji. Nie, powiem szczerze, no oczywiście nie jestem tu obiektywny, ale i tak uważam, że większa wina leży po stronie Kijowa, bo Kijów doskonale zdawał sobie sprawę, że mamy za chwilę wybory i że w pewnych kwestiach rząd polski nie może ustąpić. A mimo to no, poszedł na ostrą konfrontację, więc moim zdaniem no, więcej winy leży tu po stronie Kijowa, tym bardziej, że zboże, akurat eksport na rynek polski czy tych kilku innych krajów, no widziałem taką rozmowę z szefem izby zrzeszającej ukraińskich rolników, to była rozmowa kilka dni temu w jednej z audycji Biełsatu, to który mówił, że biorąc pod uwagę udział, jaki był udział ukraińskiego zboża, znaczy polskiego chociażby rynku i tych kilku pozostałych w eksporcie ukraińskiego zboża, to tam, jeśli dobrze widziałem, to były jakieś nikłe procenty, więc na pewno Polska chociażby nie jest jakimś priorytetem z punktu widzenia eksporterów ukraińskiego zboża. Także trudno mi to zrozumieć. Moim zdaniem tutaj jednak w dużej mierze to, że Kijów poszedł teraz na taki spór, to wynikało jednak z jakiejś współpracy czy ulegania sugestiom Niemiec, sugestiom Berlina. Ja tak to bym też w pewnym sensie widział, że tutaj jednak Niemcy, biorąc też pod uwagę, że jednocześnie z popsuciem się relacji Ukrainy z Polską nagle polepszyły się relacje Ukrainy z Niemcami, to tutaj doszukuje się jednego ze źródeł obecnego sporu. Przypomnę, że 15 września kończył się termin embarga. 4 dni wcześniej szefowa MSZ Niemiec była w Kijowie. Także ja bym tutaj się doszukiwał jednak tego tropu niemieckiego.
O tym mówił Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Autor książek o Rosji, o polityce Putina, ostatni o Wagnerowcach.